A w dzisiejszym Kurierze Ekonomicznym będziemy rozmawiać na temat tego, jak wyglądają relacje polsko-rosyjskie właśnie, jeżeli chodzi o zakup ropy, ale na początek zapytamy się oczywiście o to, jak ta tragedia, która wydarzyła się przede wszystkim w Turcji i Syrii, wpływa na infrastrukturę przesyłową, wpływa na dostępność surowców. Przy naszym telefonie jest już gość, pan redaktor Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No to właśnie pytanie na początek, jak trzęsienie ziemi wpłynęło na infrastrukturę, na przesył surowców właśnie z Turcji przede wszystkim, ale także z tego regionu.
Póki co nie ma informacji o zakłóceniach, które wpłynęłyby na rynek w Europie. Turcja jest ważnym pośrednikiem dostaw węglowodorów spoza Rosji. Nie ma informacji o zakłóceniach, jeśli chodzi o dostawy ropy, gazu. Możliwe są utrudnienia w samej Turcji, jeśli chodzi o infrastrukturę dostarczającą podstawowe media, w zależności od tego, jaka będzie skala zniszczeń. Natomiast z naszego polskiego czy europejskiego punktu widzenia nie ma wpływu tej sytuacji na bezpieczeństwo dostaw.
No a jeszcze powiedzmy, czy Turcja jest istotnym graczem, jest istotnym naszym kontrahentem, jeżeli chodzi o rynek europejski?
Turcja jest pośrednikiem dostaw różnego rodzaju. Ciągną się przez nią ropociągi i gazociągi, którymi docierają gaz i ropa spoza Rosji na rynki światowe. Turcja posiada szereg naftoportów, także przez Turcję ciągnie się gazociąg Turkish Stream, który jest jedną z dwóch ostatnich ścieżek, którymi dociera jeszcze gaz rosyjski do Europy, oprócz Ukrainy. I z tego punktu widzenia sama Turcja nie jest dostawcą bezpieczeństwa energetycznego Polski czy Unii Europejskiej, ale jest pośrednikiem i ważnym partnerem rozmów na ten temat, na temat dostaw z obszaru Kaspijskiego, Azji Centralnej. Z tego punktu widzenia jest ważna.
No a teraz przejdźmy do pana najnowszego wpisu, najnowszej analizy. Mówię tutaj oczywiście na temat tego, co się dzieje w relacjach polsko-rosyjskich i importu ropy z Kremla. Jak to wygląda, bo były też szumne zapowiedzi, że właśnie z końcem 2022 roku Polska się już uniezależni i że tej ropy nie będziemy importować. A jak jest rzeczywiście, panie redaktorze?
Premier faktycznie w marcu 2022 roku powiedział, że Polska, zresztą we współpracy z Niemcami, porzuci ropę rosyjską do końca tego roku. Tak się nie stało. W lutym 2023 roku 10% ropy sprowadzanej do Polski pochodzi dalej z Rosji ze względu na kontrakt z firmą Tatneft, który ma się skończyć z końcem tego roku. Z końcem 2023 roku mamy zejść do zera, a zatem deklaracja pana premiera póki co nie została zrealizowana, co nie znaczy, że nie zostanie zrealizowana wcześniej niż kończy się kontrakt z Tatneftem. Nowa linia przekazu Warszawy jest taka, że czekamy na sankcje, które objęłyby dostawy lądowe ropociągiem Przyjaźń, a przynajmniej jego północną nitką, która przez Białoruś ciągnie się do Polski i Niemiec, po to, żebyśmy mogli bezkarnie porzucić umowę, która nadal obowiązuje. Orlen przekonuje, że gdyby sobie zerwał tę umowę
no
z dnia
właśnie,
na dzień,
to jest pytanie.
No to zapłaciłby karę. Tak, no niektóre
jakie kary
firmy,
by nam,
na przykład,
by nam nałożono? Jakie kary byśmy zapłacili?
No, mogłyby to być jakieś miliony, natomiast Rosjanie dalej nie oddali pieniędzy za zanieczyszczoną ropę z 2019 roku, więc to nie są duże kwoty. Moglibyśmy przyjąć je jako państwo polskie, gdybyśmy chcieli porzucić tę ropę z dnia na dzień. Natomiast jest inny argument ekonomiczny. Otóż taki, że oprócz nitki północnej do Polski i Niemiec jest południowa do Czech, Słowacji i Węgier. Czechy są zaopatrywane zresztą za pośrednictwem Orlenu, który kupił kiedyś Unipetrol, firmę zarządzającą rafinerią w Kralupach czeskich. No i tu jest argument ekonomiczny polegający na tym, że jeśli my sami zrezygnujemy z ropy rosyjskiej, to te kraje południowe tego nie zrobią i jeszcze nawet do 2024 roku będą kupować mimo wszystko tańszą ropę rosyjską, zyskując przewagę konkurencyjną, na przykład węgierski MOL, który jest rywalem Orlenu na tym rynku. Pomimo wymiany stacjami dalej te firmy będą walczyć o tych samych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest jakiś argument, który może docierać, ale możliwe też jest, że doprowadzimy jednak do wprowadzenia tych sankcji i wiele zależy od porozumienia z Niemcami. A to porozumienie może obejmować rafinerię Schwedt w Niemczech Wschodnich, w której udziały posiada nadal niestety rosyjski Rosneft i gdyby udało się razem zaopatrzyć te rafinerię w nierosyjską ropę za pośrednictwem polskiego naftoportu, a w zamian zastąpić Rosneft, na przykład Orlenem, ale niekoniecznie, to mielibyśmy porozumienie polsko-niemieckie, które pozwoliłoby tę ropę rosyjską w końcu porzucić. Bo należy zaznaczyć, że chociaż Niemcy nie sprowadzili w styczniu ani jednej baryłki ropy rosyjskiej przez przyjaźń, to mogą to zrobić w lutym, w marcu, ponieważ zarezerwowali, tak jak Polacy, przepustowość tamtejszych rur. Więc to uzależnienie pozostaje nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech i im szybciej Berlin i Warszawa znajdą wspólne rozwiązanie, tym lepiej dla wszystkich i gorzej dla Putina.
No, powiedział pan o tej przepustowości, którą Niemcy mają. Rozumiem, że na 2023 rok jest to przepustowość, czy jeszcze na kolejne lata, jeżeli chodzi o właśnie relacje Berlina z Moskwą?
To jest pierwszy kwartał 2023 roku. Orlen ma zarezerwowaną przepustowość na 2023 rok w celu realizacji tej umowy Statnieftem, więc oba kraje będą mogły dalej sprowadzać ropę rosyjską. Pomimo tego, co dzieje się na Ukrainie, szukamy rozwiązania, które pozwoli porzucić tę ropę rosyjską bez strat ekonomicznych. No i tutaj się zaczyna znana dyskusja o tym, czy powinniśmy ponosić takie konsekwencje ekonomiczne dla dobra na przykład naszej wspólnej polityki na wschodzie. Sam byłbym zwolennikiem zdecydowanych działań, z tym zastrzeżeniem, że na przykład w sprawie węgla rosyjskiego wyszliśmy mocno przed szereg, przed inne państwa europejskie.
No tak, dokładnie.
Na przykład zrobiliśmy to wiosną, a inne kraje dopiero w sierpniu i mieliśmy potem problemy z organizacją logistyki. Ale z drugiej strony mieliśmy też czas do końca roku, żeby się przygotować, więc to nie jest tak, że nas zaskakuje to ta cezura, którą sami sobie wyznaczyliśmy, więc najlepiej będzie, jak w Warszawie dojdziemy do porozumienia wewnętrznego, a potem z Berlinem przestaniemy ciągnąć ropę rosyjską, bo naprawdę już nie wypada.
A jak kształtują się przychody Rosji właśnie ze sprzedaży węglowodorów? Pan pisze o tym, że w styczniu 2023 roku spadły o 46% w stosunku rok do roku, czyli jeszcze mówimy o tym, co się działo przed wojną. Czy to są duże spadki, czy Rosjanie sobie rekompensują gdzieś te przychody właśnie?
To jest spadek o połowę, a zatem jest to fundamentalna zmiana, która świadczy o tym, że sankcje zachodnie przy wszystkich ich niedociągnięciach uderzają w fundamenty rosyjskiego Petrostate, czyli państwa, które jest uzależnione chronicznie od przychodów ze sprzedaży węglowodorów. Te spadły o połowę, tymczasem o dużo więcej wzrosły wydatki na wojnę na Ukrainie, a przez to budżet rosyjski będzie rekordowy i to nie znaczy, że oczywiście jutro imploduje państwo rosyjskie, nie stanie się tak, ponieważ istnieje Fundusz Bogactwa Narodowego, czyli te wszystkie petrodolary gromadzone przez lata sprzedaży węglowodorów na zachód spływają do tego funduszu i on niestety jest cały czas zasobny, bo jest szacowany na niecałe 180 miliardów dolarów, więc Rosjanie mają jeszcze dużo pieniędzy do spalenia na ołtarzu polityki imperialnej, natomiast proces implozji się rozpoczął i w zależności od naszej determinacji, od tego, czy wytrwamy w naszej polityce spokojnych sankcji i solidarności z Ukrainą, będzie zależała efektywność tych rozwiązań. Sankcje muszą być wprowadzane jak najszybciej, jak największą skalę, aby odniosły jak największy efekt. Tymczasem 10. pakiet sankcji unijnych nie może nadejść. Słyszymy, że będzie tylko zatykał różne dziury, zamiast na nowe sposoby uderzać w Rosję. No i to jest zły sygnał, ponieważ im szybciej i mocniej uderzymy sankcjami, tym mocniej one przyniosą efekt. A gdy będziemy się wahać, nasze działania będą mniej efektywne i sami więcej za nie zapłacimy.
Bardzo dziękuję za ten głos. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
Dziękuję.
12.35 to my dalej jesteśmy z Urszulą Dmuchawce, Latawce Wiatra. Za kilka chwil mam nadzieję, że połączymy się z Kazimierzem Gajowym, naszym korespondentem w Libanie, który opowie nam o tym, co aktualnie dzieje się w Libanie i w krajach dotkniętych tragedią trzęsienia ziemi.